Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. W studio SBS w Melbourne mam niezmierną przyjemność gościć dzisiaj pana Radosława Gawlika, ekologa, współzałożyciela Partii Zielonych w Polsce, byłego wiceministra ochrony środowiska, obecnie prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i witam oczywiście słuchaczy.
Kolejne pytanie, jakimi jeszcze tematami żyje Polska, ponieważ pracuje pan w Polsce?
Żyjemy bardzo mocno Odrą i tą katastrofą, która była 2 lata temu. Czyli no to kolejny właśnie przyczynek.
Czyli ekosystem się jednak ciągle jest zagrożony.
Poprzez zasolenie, poprzez zrzuty soli z kopalń i z KGHM-u, czyli kombinatu górniczo-hutniczego miedzi, prawda, tutaj w okolicach Głogowa, który bardzo mocno się przyczynia. Moi koledzy nawet mówią, że KGHM daje więcej soli niż wszystkie kopalnie, prawda, śląskie, co w ogóle jest niesamowite, nie? No ale to jest też wielki kombinat, prawda, tylko że ten kombinat jest opłacalny i on będzie funkcjonował i on powinien sfinansować jakby odsalanie, a kopalnie są, dogorywają. Będą się górnicy denerwowali, jakby to usłyszeli, ale taka jest prawda. Ponieważ to, o czym mówiliśmy, wiatr i słońce, prawda, jest coraz bardziej opłacalne. Biznes chce mieć czystą energię, to już nawet opłacalne z jednej strony, bo pieniądze, ale drugie jest w łańcuchu dostaw, się pytają ich, a czy wy macie zieloną energię? Oni mówią, a nie, mamy węgiel, a to my nie chcemy z wami podpisać kontraktu. Czyli firmy zaczynają się domagać i szukać na rynku czystej energii, prawda? Czyli węgiel jest passé, węgiel w ciągu 10 lat, co by nie mówić, prawda, on zacznie się wycofywać i kopalnie znikną. No ale póki są, to jeszcze ta sól trafiła, bo wracam do Odry, bo to jakby odrębne górnictwo, jakby odrębny temat, ale niestety ono dokłada tej soli i spowodowało to, że zalęgła się tam tak przybysz z kosmosu, albo bym powiedział przybysz właśnie z Bałtyku, czyli ta złota alga, ten złotowiciowy. Czyli organizm bardzo taki pierwotny, który ma miliony lat, który tak zadziałał po raz pierwszy właściwie no te 2 lata temu, tym latem, że...
Potruł ryby.
Tak, on zawiera prymezynę, truciznę i w pewnych okolicznościach, jak jest pod wpływem stresu, bo to są bardzo małe organizmy, są takie rzędu niewidoczne właściwie, komórki, jednokomórkowce, wypuszczają tą truciznę. I dokładnie, prawda, ta trucizna okazała się uderza w skrzela i wywaliła, prawda, no, pewnie pan redaktor widział, słuchacze też, gigantyczne ryby. Okazało się, że w Odrze mamy, nie wiem, sumy po 2 metry, szczupaki i to wszystko, prawda, te wielkie ryby padły.
No makabryczne zdjęcia obserwowaliśmy. Tak, to była tragedia.
Tak. I z tym niestety mamy do czynienia cały czas. To zagrożenie nie ustało, bo jest sól. Prawda? Jest sól, jest środowisko, te złotowiciowce, czyli złote algi się trzymają i są pewne okoliczności, kiedy one się rozwijają. Ciepło, dużo właśnie tego pożywienia, czyli dużo jakby ścieków, mały stan wody stojące, stagnujące. Mieliśmy do czynienia w tym roku niestety na jeziorze Dzierżno powtórkę, prawda, po 2 latach prawie 120 ton ryb po prostu zginęło w jednym jeziorze. To było też w ogóle fenomen. Z tego samego powodu, tak. Złotowiciowiec, alga, prawda. Nie? Ale się szczęśliwie udało to opanować tylko w tym, że to wyginęło w tym jeziorze, prawda, większość, ale nie poszło do Odry. Nie? I tym się jakby ministerstwo zajmuje, nas włączyło jako organizacje pozarządowe, stąd jakby no, mam dobry dostęp do informacji i to też w stosunku jednak do poprzedników to tym się różni, że jednak ta władza jest dużo bardziej otwarta i dużo bardziej otwarta na pewne wsparcie, pomoc i współpracę.
Dominik też Dobrowolski na naszej antenie również mówił o tym, że próbował akcję odradzania tego ekosystemu.
Zarybianie,
tak.
Tak, wiem. Dominik Dobrowolski, sąsiad, prawda, z Ruchu Wolności Pokój, zresztą, o którym tutaj mówiłem.
Sprząta rzeki, góry.
Podróżnik, razem z nim sprzątamy, w nas włączył rzeczywiście sprzątanie. EkoUnia jest nawet takim lokalnym koordynatorem na części Odry. Sprzątamy i Dominik to robi, robi też Wisłę, zaczął sprzątać bardzo fajnie. No i robi fajną robotę taką ze społecznikami, ale zarybiali też dopływy Odry. My mamy co do tego jakby, znaczy moje środowisko i środowisko Koalicji Ratujmy Rzeki pewne wątpliwości, bo po pierwsze ta sól cały czas jest w Odrze, czyli warunki są ciągle jeszcze takie, że za bardzo no, te ryby sobie tam muszą radzić, ale baliśmy się, żeby nie zarybić i nie spowodować, że te ryby puścimy i one padną tam, prawda. No ale Dominik broni się tak, że on to zarybił dopływy, prawda, czy gdzie nie ma tej soli. No i dobrze, to jest jakiś może sposób, ale no generalnie jesteśmy tutaj ostrożni. Bardziej trzeba przyczyny wyeliminować, czyli sól, zanieczyszczenie z oczyszczalni ścieków, bo to razem, prawda, ta sól plus te biogeny typu azot, fosfor, spływy z pól, one powodują dobre warunki dla tej złotej algi. Jak to wyeliminujemy, to wtedy jakby zacznie się też poporządkować. No też oczywiście wyszło bardzo wyraźnie, że nie ma sensu regulować, prostować tej rzeki, zabudowywać ją, bo też się stwarzają te stopnie wodne, czyli przegradzanie rzeki powoduje, że woda stagnuje i tam się właśnie bardzo dokładnie dobrze rozwija ta alga. Jak woda płynie, to jej trudniej się rozmnożyć, prawda, nie? Czyli zostawienie swobodnej rzeki jednak nas chroniło i broniło przed tym.
A ta teoria z bobrami?
No, to się premier wycofał z tego. Tak, znaczy teoria z bobrami, to trzeba wyjaśnić może, że padło coś takiego, że bobry się przyczyniły do powodzi. No wiemy właściwie i mamy liczne przykłady, że bobry jednak stawiają tamy i zwiększają retencję, prawda? Czyli można powiedzieć, że hamują świetnie, prawda, odpływ wód, czyli przyczyniają się do może lokalnego tam zalania.
Regulują rzeki.
Ale zwykle to jest na terenach rolniczych, ale powodują, że ta spływająca woda jest hamowana, powstrzymywana, a właściwie to, co jest błędem przy powodziach, że wszyscy chcą spuścić tą wodę jak najszybciej, nie? Tylko spuszczają koło siebie, ale to wpada na kogoś, prawda, niżej, w dole rzeki. I to jakby trzeba planować i patrzeć na całej zlewni. I teraz wiemy, że no my mocno ciśniemy, żeby oczywiście, żeby robić pewne rzeczy, ale żeby na przykład rozsuwać wały. Bo rozsuwając wały stwarzamy przestrzeń dla rzeki, prawda? Ale przestrzeń też dla retencji. Wtedy po pierwsze ta woda nie musi się przelewać przez te wały, tylko się może zmieścić w tych wałach, ale dodatkowo ona się jakby dzięki temu, że tam jest jakaś cała struktura, tam są łąki, tam są lasy, mogą być zalewane. Wracamy do takich proprzyrodniczych jakby ważnych elementów, bo przyroda bardzo dobrze się ma, gdy jest zalewana okresowo. A jak się zawęziło te wały i te lasy zostawiło po tym, no to pukają się przyrodnicy, mówią, cholera, te najcenniejsze lasy łęgowe są w ogóle poza terenem zalewowym. To jest bez sensu. Czyli tu mamy zbieżność interesu przyrodniczego i interesu ochrony przed powodzią. Staramy się o tym mówić, bo pan redaktor pytał, co w zamian. To między innymi na nizinnych wodach to w zamian. Nie? Czyli rozsuwamy wały, stwarzamy więcej przestrzeni dla rzeki i to jest bardzo perspektywiczne, bo my nie wiemy, jaka powódź będzie, jakie ilości wody spadną. To przypominam, że mówiono, że mieliśmy powódź tysiąclecia, prawda? W 97 roku, a spadło w Kłodzku, prawda, spadło w tym roku po 27 latach o 1,5 metra więcej wody, prawda. Słup wody w Kłodzku był 8 metrów, prawda, nie? Czyli dlatego tam było widać zalane prawie po pierwsze piętro, prawda, te budynki, no bo taki słup wody, prawda, bo to się ta woda zebrała jakby z całej tej kotliny kłodzkiej, z tych różnych jakby dopływów, no i się zebrała, prawda, i uderzyła w to Kłodzko, po raz kolejny właśnie go zmiotła, no. Tak jak
również widzieliśmy zdjęcia i oglądaliśmy, co się działo. Mam nadzieję, że ta odbudowa szybko pójdzie i że znajdą się środki na to, żeby wrócić z powrotem, jeżeli można powiedzieć, do normy. Wiem, że tych tematów jest bardzo dużo. Jednym z kolejnych australijskich tematów jest podnożenie się poziomu wody. Wymywanie brzegów, alarmujące doniesienia naukowców na temat tego, że woda pozalewa wyspy, szczególnie na Pacyfiku tutaj. Kolejną sprawą jest też rosnąca temperatura, prawda? To, o czym pan już wspominał. Będzie rosła produkcja budynków, które muszą być bardziej odporne na ciepło i gorąc, który będzie się produkował na tej naszej kochanej ziemi, jak też i technologii, które będą schładzały te budynki. Także tych tematów jest bardzo dużo.
Absolutnie, to mówimy też o jakby kwestiach takich tak zwanej adaptacji do zmian klimatu, przystosowania, które robią się coraz bardziej trudne, bo adaptować się można przewidując jakby coś, ale nam się trochę zaczyna to wymykać wszystko, także to ciekawe, co pan redaktor powiedział, ale my powiedzmy na samym Bałtyku na razie tego nie śledzimy, chociaż śledzi się podwyższanie poziomu morza. No śledzimy na przykład, co się dzieje, tu macie Antarktydę, a my mamy z kolei Grenlandię, prawda? Śledzimy, że i ja mam taki obrazek nawet w mojej prezentacji, że lodu na Grenlandii w jakimś tam danym miesiącu jest o połowę mniej niż było 50 lat temu. Co to znaczy? No to tu wszyscy są zgodni, prawda? Lodu jest mniej, czyli białego tego, białej tej, czy lodu i śniegu, tego, co odbijało jakby słońce, prawda, i jakoś tam akumulowało, a pojawia się Czarne Morze, które w te miejsce, które jest ogrzewane i coraz bardziej jest podgrzewane, więc tempo topnienia lodowców i Grenlandii, czy Arktyki, czy Antarktydy, no, jest szalenie ważne. Są jakieś prognozy, ale te prognozy nam się już zaczęły wymykać. No, podam jeden przykład. To Kioto, prawda, albo nie Kioto, już później Paryż, prawda, myśmy zawarli kolejne takie porozumienie globalne po Kioto, słynne, prawda, od Kioto właśnie czekaliśmy, w Paryżu, że ludzkość jakby powinna zmierzać do tego, żeby ograniczyć średni wzrost temperatury o 1,5 stopnia. Maksimum 2 stopnie, ale 1,5 stopnia jest takie bezpieczniejsze. No i teraz tak, już Ziemia w tej chwili ma około 1 stopnia 1,1, prawda? Średnia. Ale uwaga, ale Polska ma 2. My już mamy 2. I Europa Środkowo-Wschodnia, prawda? Europa Środkowa się bardziej nagrzewa niż średnio, prawda, reszta świata. I te 2 powoduje, że ta energia się gdzieś musi podzieć, prawda. Czyli absolutnie, prawda, to może mieć wpływ na ogrzewanie morza, prawda, na brak tych zim i podwyższanie poziomu morza, ale też na tę sytuację, że tej energii, prawda, jest więcej, czyli pary wodnej jest więcej i wody jest i w związku z tym powodzi jest więcej. Ale czasem będzie też tak, że będzie susza, prawda? Ta para wodna i ta energia pójdzie gdzie indziej. Bo myśmy właśnie w momencie, gdy się zaczęła ta powódź, myśmy byli w fazie suszy. To było w ogóle coś też niesłychanego, prawda? Kolejne zjawisko, że mieliśmy ileś miesięcy suszy i już mówiono, że w Wiśle jest w ogóle rekord, prawda, 20 centymetrów, prawda?
Spadku wody.
Tak. I ilość wody tam na wodowskazie 20 centymetrów. Czyli słuchajcie, no to jest po łydki było wody w Wiśle, pokazywano zdjęcia. No i nagle, prawda, buch. Co prawda na południu kraju, czyli tutaj Opolszczyzna i Dolny Śląsk, jakby lunęły te deszcze, więc tam nawet na tej Wiśle no, z czasem się trochę poprawiło, bo dopłynęło. Ale to była taka sytuacja, nie? Czyli jesteśmy rozpięci między suszą, powodziami, wichurami, podnoszeniem poziomu oceanu. W różnych rejonach może być to jednak inaczej, prawda, i mocniej. Tak jak na tych wyspach.
Ekstremalne warunki.
Tak.
Eskalacja tych zmian jest...
I bardzo duży kłopot z dostosowaniem się do tego. No bo jak dostosować system, nie wiem, kanalizacji do tego, że nagle spada nam, nie wiem, w ciągu 8 godzin pół, tyle co przez pół roku, nie? To w ogóle nie ma żadnych szans, prawda? Nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym. Więc niestety, z jednej strony trzeba adaptować się, próbować się adaptować do zmian klimatu właśnie takimi rozsądnymi, proprzyrodniczymi rzeczami, nie odtwarzać rzeki, prawda, ten absurd, prawda, odtwarzania rzeki, człowiek sobie wymyślał, że rzeka ma tak biegnąć, prawda, a rzeka, prawda, co chwilę nam się wylewa i mówi, a my, ja chcę inaczej biegnąć, prawda, i rozwala te wszystkie wały i tak dalej. To myśmy przećwiczyli w tej chwili. Niestety powiem szczerze, że jestem na to też wściekły, prawda, piszemy nawet do premiera w tej chwili, już poszedł z koalicji, że nie odtwarzajmy tego, nie wymyślajmy, jak rzeka ma biec. Skoro ona popłynęła tak, to my zaadaptujmy się do tego, przesuńmy właśnie wały, zostawmy to koryto rzeki w tym miejscu. No ja wiem, że jak jest droga, to tam będziemy bronić, ale nie w tej chwili wpuścili koparki i zaczęli tam grzebać coś takiego w sposób, no skandaliczny po prostu, nie? Na takiej zasadzie arogancji, że szybko zróbmy coś, pokażmy, że coś zrobiliśmy. I mi koleżanka pisze, naukowiec, prawda, z tego mówi, panie Radku, ale oni zwiększają zagrożenie powodziowe. Ja mówię, no niestety tak, no. Trzeba trąbić na alarm. Także...
Jak to dobrze, że mamy ekologii.
No nie wiem właśnie, czy to dobrze.
Ekologów.
No tak spokojnie by mogli wydać te ileś milionów złotych i być zadowoleni, a my ciągle
ktoś ich kontroluje.
Jak ta Kassandra.
Tak, dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Przypomnę Państwu, że moim gościem był pan Radosław Gawlik, ekolog, współzałożyciel Partii Zielonych, były wiceminister ochrony środowiska, prezes Stowarzyszenia EkoUnia, które obchodzi 30-lecie. Dziękuję serdecznie za przyjście do studia.
Ja dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.